Niedawno ukazała się jego najnowsza książka zatytułowana Dom. O kim mowa? Fani literatury z wartościami powinni już wiedzieć. Dla tych, którzy jeszcze nie zgadli, odpowiem już za chwilę. Choć w czasie naszego spotkania porozmawiamy nie o tej wspomnianej przeze mnie literackiej premierze, ale o autorytetach, które odnajdujemy w ponadczasowym bestsellerze, jakim jest Biblia. Agata Nalichowska, zapraszam do pozostania razem z nami i wysłuchania podcastu GZW. Naszym gościem jest ksiądz Arkadiusz Paśnik, kapłan archidiecezji lubelskiej, terapeuta i autor kilkunastu książek, z których większość, o ile nie wszystkie, ukazały się nakładem edycji świętego Pawła. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie Panią, witam wszystkich radiosłuchaczy. Wszystkie, dzięki Bogu, ukazały się za przyczyną edycji świętego Pawła.
Wśród nich takie tytuły jak Józef, Judasz, Rut i Noemi oraz Abraham. Jeżeli ksiądz pozwoli, to na tych kilku tytułach, na tych kilku publikacjach chciałabym się skupić, ponieważ każdy z nich przybliża nam konkretną postać z kart Pisma Świętego. Czy możemy tutaj mówić o jakimś retellingu, nowym spojrzeniu na opowieści biblijne?
Chyba nie o to mi chodzi, żeby jakby bombardować kogoś czymś nowym, ale jest tyle bogactwa w starym, żeby to przeanalizować. Jakby bardziej pokornie na to spojrzałem, bardziej bym to odkurzył, może tak mówiąc takim językiem bardziej pokornym, odkurzyłbym te postacie, żeby je też wyciągnąć, ponieważ one są nieśmiertelne i w danym momencie też życia i mojego, ale przede wszystkim ludzi, są bardzo potrzebne i one jakby jak w soczewce skupiają takie problemy współczesnego człowieka. Są wręcz uniwersalne te postacie.
Bohaterowie biblijni, których postanowił nam ksiądz przybliżyć, są więc pretekstem do tego, by pochylić się nad tematami, często trudnymi, które pojawiają się w życiu chyba każdego z nas.
Tak, i dlatego taki Abraham, no jakby mamy otwartą przestrzeń, żeby mówić w sposób ciekawy o tajemnicy wiary i niewiary, że od wiary do niewiary jest niedaleka droga i na odwrót, od wiary do niewiary. I Abraham to pięknie ukazuje, ta jego podróż z Izaakiem, to są nieśmiertelne wydarzenia. Ja mam takie wrażenie, że wszystko, co dzieje się w Biblii, co spotyka te wszystkie postacie biblijne, że w jakiś sposób, bliższy, dalszy, głębszy, dokonuje się także w naszym życiu. Że jestem takim zwolennikiem, żeby widzieć w mikrokosmosie makrokosmos, że jednak człowiek jest takim mikrokosmosem, który zbiera wszystko, że ta cała tajemnica Biblii, te wszystkie księgi, ci wszyscy ludzie, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w historii zbawienia, one w jakiś sposób dzieją się także w naszym życiu. To widać chociażby w tych 20 tajemnicach różańcowych. Jestem przekonany, że one wszystkie na swój sposób dzieją się w naszym życiu. Każdy ma swoje zwiastowanie, swoje nawiedzenie, swoje narodzenie, prawda? To jest bardzo piękne. Wszystkie te tajemnice, łącznie z bolesnymi niestety, wydarzają się w naszym życiu. Każdy ma swoje ukrzyżowanie, cierniem ukoronowanie, prawda? Śmierć. I także są tajemnice chwalebne, że każdy ma zmartwychwstanie. To się wszystko dzieje w naszym życiu. Im dłużej żyję, tym jestem coraz bardziej o tym przekonany i doświadczony tymi wydarzeniami biblijnymi.
Czy można w takim razie powiedzieć, że te postacie biblijne proponują nam jakąś receptę, jakąś definitywną odpowiedź na to, jak podchodzić do konkretnych wydarzeń w naszym życiu?
Na pewno, może recepta to jest za duże słowo, na pewno one nam podpowiadają, ponieważ my nie kopiujemy tych postaci i jakby nie bierzemy od nich tego dokładnego sposobu przeżycia pewnych wydarzeń, ale inspirujemy się, prawda, tym, co oni nam pozostawiają i każdy z nas jest, no, jest nieskończoną tajemnicą i coś bierzemy. I dlatego te postacie biblijne, które zostały jakby skonfrontowane z Bogiem, one stały się w jakiś sposób nieśmiertelne, bo przeniknęła ich ta mądrość i ta łaska Boża. I urzekają mnie takie postacie, które nie wiedzą, nie potrafią, nie umieją, nie wiedzą, co dalej. To są bardzo ciekawe postacie, one są takie bardzo mi bliskie, ludzkie, bo ja często nie wiem, co powiedzieć, jak zadziałać, ale mogę wtedy powiedzieć, ja nie wiem, ale wiem, kto wie i wiem, że Bóg wie, jak żyć i że mogę powiedzieć, jak sobie ktoś życzy, co Bóg na ten temat myśli. Jak to się wydarzyło w życiu, nie wiem, Abrahama, Rut, Noemi, jak to wydarzyło się w życiu Judasza, prawda, czy Józefa chociażby, prawda, męża Maryi.
Czy to był w takim razie klucz, czy możemy w ogóle mówić o jakimś kluczu wyboru tych postaci?
Myślę, że życie to przyniosło, że życie przyniosło, gdybym miał teraz wymienić, gdyby pani mnie odpytała, ale pani jest bardzo miła, to mnie nie odpyta.
Co teraz było już po, nie czy... mogę.
No tak, to, co po czym jest, prawda, co po czym napisałem, ale wiem, że życie to przyniosło. Życie przyniosło poszczególne postacie i kiedy ta postać Józefa jakoś tak dotknęło mnie to bardzo, że Józef, że kluczem życia duszy męskiej jest bycie mężczyzną, mężem i ojcem, prawda? Szeroko można rozumieć byciem ojcem, prawda, bo też ojcem duchownym, prawda, można być. I że to jest droga i że od tego po prostu nie ma odejścia. Tylko jak tę drogę przejść dobrze, jak ją wypełnić, zrealizować. I bliskim jest Józef, który nie wie, który się też miota. Tam jest takie bardzo mi bliskie sceny, jak on jest w Nazarecie, widzi Maryję, która wróciła brzemienna. Ewangelie się o tym nie rozpisują się o rozdarciu duszy Józefa, ale my możemy to zrobić. Więc idziemy z nim na tę górę rozdarcia i gdzie on krzyczy do Boga, dlaczego, co, jak to zrozumieć, co mam robić, kiedy musi szukać tej odpowiedzi, co mam zrobić z Maryją, zostawić, odesłać. Te dylematy ludzkie są takie bliskie, bo one pokazują tą prozę życia. Nic chyba nie ma piękniejszego jak proza życia. Bardzo się boję takiego życia eterycznego, enigmatycznego, jakiegoś tak idealnie ułożonego. Coś tu źle pachnie, takie życie, wszystko jest, zawsze jest miło, serdecznie, coś nie bardzo. Nie? Czasami jest bardzo trudno i nie wiemy, co zrobić, co powiedzieć, jaką stronę pójść. To bardzo dobrze widać przy ludziach umierających, że my jesteśmy wtedy bezradni i też próbujemy tą bezradność czymś tam zatuszować, ale czasami możemy kogoś wziąć tylko za rękę i możemy go głaskać po twarzy i być przy nim. I to jest bardzo dużo, że to możemy zrobić, prawda? Pamiętam, jak odchodziła pani Ania Przybylska i tam jeden z piosenkarzy mówi, że spotkał ją tak nagle gdzieś tam w przelocie i zobaczył już, ona tak piękna jak kwiat Ania, a już może troszeczkę była zmieniona chorobą i mówi, że chciał ją tak pocieszyć, dać jej jakąś nadzieję i mówi, wszystko będzie dobrze. A ona mówi, nie będzie dobrze. I się tak rozstali. Mówi, że tak zobaczył, jak tą bezradność człowiek czuje, że nie może wiele zrobić. I że takie momenty są też bardzo piękne. One pokazują nasze miejsce w życiu. I też chciałbym jakby zdrapać ten splendor może trochę z tych postaci, że one są takie cudowne. I jakby to, co przywarło przez wieki może, to zdrapuje to. I jakby wychodzi taka zgrzebna, taka prosta postać mężczyzny, czy tej Rut, czy Noemi, że one są takie zwyczajne i że taka gospodyni domowa, czy jakaś pani redaktor, czy ktoś inny, może się po prostu przejrzeć w tej postaci, tak? O to mi chodziło.
Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę od tych postaci biblijnych uczymy się takiej zwykłej codzienności.
Przeżywania niezwyczajności w zwyczajności, tej obecności Boga, kiedy On po prostu do nas przychodzi, ale czasami przychodzi, bo Bóg się nikogo nie musi słuchać, więc On robi co chce i więc przychodzi jak chce, ale najczęściej przychodzi w praniu pieluch, w sprzątaniu domu, w gotowaniu, prawda? Trochę mam żal do wszystkich tych malarzy, że nie widziałem, rzadko widzę ikony, gdzie Matka Boża pierze na przykład, albo gotuje, stoi przy kuchni i gotuje na przykład. Jest taka piękna na tych obrazach. No dobrze, oczywiście bardzo to szanuję i to jest piękne, ale też potrzebna jest ta przeciwwaga, że świętość jest bardzo zwyczajna w tej swojej niezwyczajności, że ona jest taka bardzo bosko-ludzka, taka, że ona nie odbiega. Właśnie Maryja w swoim życiu przecież nie robiła nic nadzwyczajnego. Jak Pan Jezus zapłakał, no to ona wstała, tam przewinęła, no nakarmiła, czuwała, była. Świat się toczył, wielki świat rzymski, i te wojny się przetaczały, a ona karmiła, wychowywała Jezusa, robiła to, co matka i spełniła się jako, jako żona, jako kobieta, jako także osoba wierząca, prawda, oddała serce Bogu. Urzekające to jest na mnie.
I chyba to jest też takie ludzkie, to co wspomniał ksiądz o malarzach, że chcemy tych, których stawiamy na piedestale, jakoś wyidealizować, bo wydaje nam się, że właśnie w tej codzienności, w tych zwykłych obowiązkach nie może przyjść Bóg, że to musi być coś takiego bardzo, ale to bardzo wyjątkowego. Jak to mówią czasami dzieci, huk, Archanioł Gabriel i Matka Boża od razu z takiej zwykłej dziewczyny z Nazaretu stała się królową.
Bardzo dobre spostrzeżenie, takie głębokie. Też tak to uważam i zastanawiam się jeszcze dalej, co powoduje, że my tak chcemy, ich odkleić od rzeczywistości, aż tak ich odklejamy daleko, że oni się stają nieosiągalni i mówimy, no Maryja to tak, ale ja to gdzie tam, albo ten Abraham to on tak miał wiarę taką, prawda? I jakby się umniejszamy, bo już bardziej kupujemy od tego człowieka to, co żeśmy przylepili do tego człowieka. I praca także konserwatorów, prawda, polega na zdejmowaniu z wielkim szacunkiem tego, co przez wieki zostało domalowane, nie? I nieraz, ja teraz właśnie robiłem renowację obrazu Matki Bożej Anielskiej do naszego kościoła i wrócił inny obraz po prostu. Okazało się, że tych aniołów jest tam więcej i że tam coś było doklejone do tego obrazu, bo brakowało, mieli większą ramę, więc brakowało im obrazu, więc dorobili troszkę obrazu. No i to tak pokazuje, i że już później to ktoś inny jest zupełnie, prawda? I tak może być w życiu naszej codzienności, że możemy tak traktować innych, nawet samych siebie i że możemy siebie zgubić w tym wszystkim, że chcemy wyglądać tak, jak nie wyglądamy się, że może dzisiaj, teraz mi to przychodzi do głowy, że może dzisiaj Facebook, te media społecznościowe nam mogą w negatywny może sposób pomagać, że my możemy lansować jakby kogoś innego niż jesteśmy, prawda? Kogoś wymarzonego, wymyślonego, którego my byśmy w sobie zaakceptowali, ale tym kimś nie jesteśmy, więc doklejamy i później ktoś nas widzi na żywo na przykład i mówi, zupełnie ktoś jest rozczarowany albo, prawda, że to jest inna osoba. I to tak się, czasami się to dzieje w sposób naturalny, że my po prostu no, chcemy, żeby te osoby były takie nadzwyczajne trochę, że może nadzwyczajność dla niektórych równa się świętość, prawda, że święty może być tylko ten, kto jest nadzwyczajny, nie?
To chyba może być też taka wymówka, że skoro oni są tacy idealni, to ja tak nie potrafię. Mhm. Im wyżej ich postawię, tym mam dalszą drogę i mogę w połowie zrezygnować.
Mhm. To, że my oddalamy tych ludzi od siebie, tych świętych, to też może mieć no, różne i takie psychoterapeutyczne, że to nie jest tak, że my to robimy jakoś świadomie, w sposób wyrafinowany, jakiś taki
Z premedytacją,
o tak. To tylko robimy to, bo chcemy też jakby im podziękować za to ich świadectwo i chcemy ich tak dowartościować i chcemy ich tak właśnie celebrować i to powoduje i z jednej strony oczywiście to, jak to jest wszystko w służbie prawdy, pokory, dobra, to jak najbardziej. To, co widzimy w kościołach w różnych epokach, że tak cały czas dokładaliśmy i tego złota coraz więcej. I tak dużo. Jest taka stacja, właśnie byliśmy tam z naszym klerykiem Piotrkiem na drodze krzyżowej, bo zawsze mam taki zwyczaj, że jak przyjeżdżam do Częstochowy, to 3 miejsca odwiedzam. Najpierw patrzę w oczy Matki Bożej, co one mi mówią o mnie, a potem idę do kaplicy, tej galerii gdzie, nad kaplicą, gdzie są obrazy Dudy Gracza. Jakoś zawsze muszę do tych obrazów podejść. I tam jest ta stacja trzecia, to zawsze taki rachunek sumienia, gdzie po prostu jest to porażający kontrast między duchowieństwem a Panem Jezusem. To dobrze, że są jakieś piękne szaty, że jeżeli to jest wszystko w służbie Kościoła, w służbie chwały Bożej, to jak najbardziej. Natomiast ten kontrast autor wyraził perfekcyjnie, że granicą między Jezusem a episkopatem i tymi ludźmi, którzy tam siedzą, ubranymi w te złote szaty, jest krzyż. Ta pionowa belka, którą Pan Jezus dźwiga, bo to jest pierwszy upadek, kiedy ją trzyma i ta pionowa belka staje się poziomą belką. I ona wygląda trochę jak szlaban. I że jak chcesz przejść, no to musisz być taki jak ja. Jeżeli chcesz być podobny do mnie, no to musisz wziąć ten krzyż. No i Pan Jezus tam jest prawie nagi, prawda? I tam jest samotny taki po tej stronie belki, nie? I że może to jest właśnie to, że my tak chcemy to upiększyć i że możemy, nie zawsze, ale czasami możemy coś zgubić, nie? Bo tam Duda gracz się na tym skupił, że przy stacji, kiedy jest Niedziela Palmowa, a potem jest Boże Ciało, to ludzie nie widzą Pana Jezusa, widzą tylko tą całą ceremonię, tą otoczkę, widzą te palmy. Te palmy niektórzy mają piękniejsze, ładniejsze, niektórzy mają takie proste i to jest jakby istotą tego święta, a zgubiliśmy serce Boga samego, nie? Że nie oddajemy już chwały Bogu, tylko jakby temu, tej otoczce. I tak dlatego zdejmujemy ten splendor. Próbuję zdejmować ten pięknie, na pierwszy rzut oka, kuszące złoto, ale to jest tylko złoto.
Poprzednią część rozmowy z księdzem Arkadiuszem Paśnikiem, autorem między innymi Judasza, Abrahama czy Rut i Noemi, zakończyliśmy przywołaniem obrazu Jerzego Dudy Gracza, obrazu trzeciej stacji Drogi Krzyżowej, na której ukazany jest Jezus, który od odzianych w złoto kapłanów odgrodzony jest belką krzyża, stanowiącą niejako szlaban między jedną a drugą rzeczywistością. Ten szlaban podnoszą niejako publikacje księdza Arkadiusza i pozwalają nam ujrzeć świętych czy też postacie biblijne jako zwykłych, normalnych ludzi, którzy mają swoje codzienne radości, zmagania, problemy, ale takich ludzi, którzy odważyli się zaufać Bogu.
Ja myślę, że już się skupimy na tym szlabanie, że ten szlaban, ten podnośnik szlabanu, każdy ma sam, musi sam to zrobić. I żeby przedostać się na drugą stronę, to trzeba zaufać i trzeba oprzeć się na kimś, dla którego możemy wszystko stracić i jesteśmy w stanie stracić. No nie wiem, to tak jak na modlitwie. Kiedy się zaczynamy naprawdę modlić? Wtedy, kiedy przestajemy liczyć czas na modlitwie. To jest modlitwa. Natomiast ktoś siedzi, no tak jeszcze to się to ma, jeszcze to jeszcze mam niezmówione. Dobra, to zmówię, a tu zaraz. Wiadomo, że pędzimy, jest taki, ale ten, kto przestał liczyć czas, który daje Bogu, ten się modli. Co my tam już powiemy? Bóg i tak wie, co my powiemy. My nie wiemy, co Bóg powie nam, ale to, co my powiemy Bogu, to już nie jest takie ważne. Ważne jest to, co usłyszymy, prawda, na modlitwie. I tutaj, żeby ten szlaban podnieść, to trzeba zrobić krok właśnie wiary, że to musi nas urzec, bo tak naprawdę istotą chrześcijaństwa są więzi. Jeżeli nie ma więzi, bo po co całe to chrześcijaństwo? Po co to kapłaństwo, to małżeństwo, to te sakramenty? Do czego to wszystko zmierza, prawda? To wszystko zmierza, żeby już tutaj tworzyć głębokie więzi z Bogiem, ze sobą i z drugim człowiekiem. I żeby te więzi tak przeżywać, żeby je przenieść na wieczność. Taki jest sens w ogóle całego chrześcijaństwa. Celem nie jest przecież jakieś celebracje, jakieś, prawda, żeby zdobywanie, celem ostatecznym oczywiście, zdobywanie jakiejś wiedzy, jakiejś umiejętności, jakiejś duchowości, zgłębiania. Celem są więzi i najważniejsze, co jest, to jest ta więź, jaką my mamy z Panem. I tylko ten jest w stanie upodobnić się do Pana, kto tworzy z Nim więzi. Jest taka stacja Tomasz, 16. Skupiam się na Dudzie Graczu, ale tak jakoś, bo może dlatego, że byłem tam przed chwilą i to jest trudno mi się odkleić. I tam jest ten właśnie, ten lekarz, który zagląda w ranę i on na jego twarzy maluje się grymas niepewności. On tak, no może tak, może nie. Wkłada rękę do boku, patrzy w tą ranę, ma takie grube okulary, jeszcze grubsze od moich i on nie wie. A jest tam dziecko, które przywarło do nogi Pana Jezusa, jak tak potulnie, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza i na twarzy tego dziecka maluje się pokój, nie? Co będzie? Co ma to, co się stanie? I to nie jest jakiś pokój infantylny jakiś, tylko to jest taki głęboko egzystencjalny pokój, który ogarnia to dziecko, że ono jest pewne subiektywnie. I to jest podnoszenie tego szlabanu i można celebrować, można robić różne akty, można upiększać kościoły, robić naprawdę, no po prostu, że będą szczęki opadać konserwatorom zabytków, nie? Ale i to trzeba robić, to należy robić i warto. Jakby no pielęgnować więź z Panem, to jest jakby istota chrześcijaństwa, nie? Naszej drogi.
Jeżeli za tym wszystkim jest miłość do bliźniego i miłość do Boga, to nawet złoto nie będzie nam przeszkadzało.
Nie będzie. I nie będzie skupiało na sobie. Jest jeszcze taka opowieść księdza Twardowskiego, teraz mi się przypomina. Ksiądz Twardowski gdzieś tam posługiwał w jakimś kościółku i jakaś taka niewiadoma dziewczynka wykonała dla niego takie serce, takie jakieś duże, i to serce było takie zdeformowane, bo ono, tak jak umiała, to zrobiła. I ksiądz Twardowski był tak wspaniałym człowiekiem, że to serce gdzieś tam wyeksponował, bo to zrobiło na nim ogromne wrażenie. Wzruszało go to. I tam gdzieś postawił to serce, tak, że ludzie to widzieli tak przy ołtarzu. I przyjechał ktoś, taka jest opowieść, miał przyjechać ktoś ważny, ktoś, kto się zna na sztuce, i mówi: wszystko pięknie, ale to serce to wyrzucić. Nie? Więc nigdy nie wiemy, co jest tak naprawdę piękne, także w oczach Boga, co jest piękne, nie? I że dopiero jakieś przeżycie, jakieś świadectwo to pokazuje. Z tych książek, które pani wymienia, najbliższy mi jest Judasz. Jeden z biskupów, który przeczytał, już nie będę mówił, który, Judasza, mówi: Arek, co ty zrobiłeś? Ty beatyfikowałeś Judasza. Ale coś w tym jest, że jednak ja go nie beatyfikowałem. Oczywiście to był żart, nie? Ale bo tam nie ma żadnej rzeczy, która by jakoś odbiegała od Ewangelii. Ale spróbowałem pobyć Judaszem, bo nam łatwo jest być pozytywnymi postaciami z Biblii, ale pobyć Judaszem, spróbować zrozumieć, spojrzeć na świat jego oczami, o ile to jest możliwe, prawda? Jego sercem, jego duszą. On poszukiwał jakiegoś przewodnika w życiu, nie kogoś, i myślał, że złapał tego przewodnika za nogi w Chrystusie, że to jest ten. I kiedy doszło do tego pojmania, że zobaczył, że to jak, to on tutaj miał być rewolucjonistą, a tu go pojmali teraz. I on też z czasem, przyglądając się w tej szkole Jezusowej, rozczarował się Jezusem, że on miał jakby, on nie poświęcił swojej wizji Jezusa, jakby kupił, utrzymał tą swoją, którą stworzył, i nie pozwolił na to, żeby Jezus jakby odsłonił mu tą prawdziwą wizję siebie. Nie chciał tej wizji i nie chciał baranka, który umiera, który cierpi, który jest biczowany, prawda? On chciał bohatera takiego, który tam zrobi porządek z tym światem, nie? A jednak był taki. A potem to wszystko, jak się potoczyło jego życie. Dlatego prowadzę dwie Golgoty. To jest bardzo też takie, obawiałem się trochę tego, że jednocześnie jakby idzie Pan Jezus na Kalwarię, a obok idzie Judasz na swoją Kalwarię. Pan Jezus wstępuje, on wstępuje, prawda? On idzie w mrok, Pan Jezus idzie do Ojca, on idzie w mrok coraz bardziej. Ci bracia, którzy byli w tej szkole, też zostają. Później jest to zdjęcie z krzyża, zdjęcie z tego drzewa, że to chciałem, nakładam jakby, to może ktoś pomyśli, że to jest jakaś wręcz profanacyjna, jakaś takie porównanie, ale to jest dziecko Boga, trzeba pamiętać, że to jest dziecko Boga. I dlatego też towarzyszę ludziom, którzy mieli wiele prób samobójczych, albo rodzicom, których dzieci, czy ktoś bliski odebrał sobie życie, żeby też, zanim cokolwiek powiemy, to trzeba najpierw uklęknąć przed tajemnicą godności człowieka, jego śmierci, jego. Dlatego ta postać jest mi bardzo, bardzo bliska i bardzo jakaś. Nie chcę opowiadać książki, bo zresztą znamy historię Judasza, ale ja też próbuję jakby wniknąć w ten mrok człowieka. To bardzo mnie pasjonuje. Dwie rzeczy mnie pasjonują. Ta bardzo jasna strona człowieka i ta bardzo ciemna strona człowieka. I my próbujemy, poznając świętych, tak jak rodzina Ulmów, no to jakby oni przesuwają jeszcze granice w stronę światła. Do czego jest zdolny człowiek w tym dobru? Ale są ludzie, którzy przesuwają granice w drugą stronę, że człowiek jest zdolny także do strasznego okrucieństwa, i to widzieliśmy w Buczy, prawda, i w różnych miejscach teraz w trwającej wojnie. I też boimy się o kondycję człowieka. Kim jest jedno chyba z najważniejszych pytań. Kim jest człowiek? Żeby to pojąć taki. I Judasz, Abraham, wszyscy pomagają nam jakoś w jakiś sposób, no może niepełne, ale w jakiś sposób odpowiedzieć na to pytanie.
Słuchając teraz księdza, dochodzę do takich wniosków, że Judasz jest chyba tym, który wynosi Chrystusa na piedestał, ozłaca go, ale właśnie nie nawiązuje z nim relacji. Czyli on pozostaje w takim dystansie. Natomiast inne postacie, chociażby Abraham, który także jest bohaterem księdza książek, porzuca wygodę i idzie za Bogiem.
Bardzo trafna uwaga. Tu jest jakiś obraz, jak nam nie pasuje ten obraz, to go troszeczkę tak podrasujemy, prawda? No bo taki zgrzebny, tak, a w tamtym kościele to jest takie błyszczące, są jeszcze te sukienki na przykład, to tak dajmy tutaj, tak, no nasz się błyszczy bardziej, nie? Ale to nie o to chodzi, prawda? Co te oczy matki mi mówią? czasami takie smutne, a czasami bardzo radosne, nie? Co te oczy mi mówią? Jak się przegląda w nich, jak zwierciadle, nie? I że może tak być, że my dokładamy, bo nie pasuje nam oryginał. I musimy z nim coś zrobić, z tym oryginałem. I Judasz może próbował coś zrobić z oryginałem. I po prostu próbował Jezusa na swoją modłę tak jakoś uformować, a Jezus się nie dał. I te dramatyczne słowa, jakie padają w Wieczerniku, kiedy jest ostatnia wieczerza, kiedy jest celebracja więzi. Właśnie o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby były więzi. I że on właśnie jest tym, który wychodzi, a jest noc. Nie? I on idzie w noc, bo on nie ma w co pójść. On może iść tylko w noc, w swoje pragnienia, w swoje potrzeby. Człowiek, który odrzuca światło, idzie w mrok. Jakby ten generuje ten mrok, bo już nie ma dokąd pójść. To jest bardzo dramatyczna postać. I też jakaś nauka dla tych 11, którzy zostają, prawda? Którzy muszą z tym żyć, że zawsze tam, gdzie jest życie, tam jest śmierć. To jakoś zawsze to tak było. I tam, gdzie jest śmierć, patrząc ewangelicznie, tam zawsze jest życie też. Bo my nie wiemy, co się stało, jak to było, prawda? A inspirowało mnie właśnie księdza Chrostowskiego, prawda? To kiedyś byłem na takich wykładach i on właśnie powiedział, że kiedy samotność spotka się z rozpaczą, to życie ludzkie staje się nie do udźwignięcia. Mam takie przekonanie, że w życiu Judasza samotność, czyli to osamotnienie tak naprawdę, spotkało się z rozpaczą i że Judasz tego nie udźwignął i nie wypielęgnował sobie takiej wiary, żeby uwierzyć, że Bóg kocha mimo wszystko, że kocha zawsze, bezwarunkowo, że nie kocha nas za coś, że on nie widział, bo on do niego dociera, że on nie wydał jakiegoś Kowalskiego, prawda? Z pewnym szacunkiem do każdego Kowalskiego. Ale on nie wydał jakiegoś człowieka na śmierć. On wydał Syna Bożego na śmierć. Nadzieję świata. I więc nie umiał już odnaleźć dla siebie nadziei, że lepiej by było, są takie słowa, dla tego człowieka, gdyby się nie narodził, nie? Przerażające słowa. Jak się je analizuje, to człowiek aż coś przeszywa, nie? Więc czasami, i to jest właśnie sztuka, żeby dać nadzieję człowiekowi. I myślę, że może na antenie to trudno jest mówić, bo to idzie w eter, ale pamiętam człowieka, kobietę, która 7 razy dokonała aborcji i przyszła jeszcze, żeby powiedzieć księdzu, że ona jest bliska odebrania sobie życia, bo ona nie widzi nadziei. I u tych ludzi, których była, to mówili jej tak w sposób bardzo taki ludzki, że no może pani nie miała pieniędzy, no może pani nie miała pracy, a ten mąż był taki niedobry, a to tak, a później miała pani tego drugiego męża. I ja mówię, czy to panią pocieszyło jakoś, no dało jakoś, ona mówi, że nie. Ja mówię, czy pani pozwoli, że ja pójdę jeszcze dalej w tym, że jeszcze na chwilę panią jeszcze mocniej zdołuję, żebyśmy dotarli do tej serca tego bólu. Czy pani chciała zabić te dzieci? I ona mówi, że tak. Ja mówię, i to jest punkt wyjścia. I teraz Bóg pani to wybacza. Teraz, żeby pani sobie to wybaczyła. I żeby pani żyła. Bo łatwo jest i w chrześcijaństwie dzielić ludzi na Kainów i Ablów, ale ocalić kogoś, kto nie ma nadziei, bo na przykład uznał, że zrobił coś bardzo złego. To jest to ocalenie takiego człowieka, to jest warto zostać kapłanem dla tej jednej pani. Prawda? I całe życie przeżyć. I ciągle to mam, to było wiele lat temu, a ciągle mam to w głowie, nie? I dzisiaj to jakoś do mnie wróciło, nie wiem nawet dlaczego dzisiaj. Bo już o tym mówiłem wcześniej, właśnie. I to jest, no właśnie, to jest też, ja myślę, że to zdejmowanie jest upiększaniem, nie? Że to zdejmowanie tego złota jest upiększaniem, bo co tak upiększy jak prawda? I dlatego są takie, że chcemy upiększać fizycznie coś i możemy coś zniszczyć. Nawet to, nie wiem, czasami może się dostać, no nie wiem, nie chcę nie wkraczać na nie swoje pola, ale jakiejś takiej tej, nie wiem, chirurgii plastycznej, czy prawda, coś się czasami chce upiększyć tak, że można coś zniszczyć, że ile jest piękna w tej naturalności, nie? Bardzo, bardzo to jest ciekawe, że można upiększyć przez właśnie zdejmowanie tego złota, tego splendoru.
I z tą myślą Państwa na dziś zostawimy. Od każdej z tych postaci, o której rozmawialiśmy, czy to od Józefa, Judasza, Rut i Noemi, czy od Abrahama, czegoś możemy się nauczyć. A ja przypominam, że moim i Państwa gościem jest ksiądz Arkadiusz Paśnik. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za miłą rozmowę i pozdrawiam Panią i wszystkich radiosłuchaczy Radia Jasna Góra.
Czy już dodałeś GZW do listy swoich ulubionych podcastów? Jeżeli nie, to masz jeszcze szansę to uczynić.